Czy warto wejść w świat nowych technologii? Jak zmieniła się rzeczywistość na tej płaszczyźnie w ciągu ostatnich lat? Porozmawiamy o tym z gościnią webinaru, panią Dominiką Bettman, dyrektor generalną Microsoft Polska i autorką książki Technologiczne Magnolie. Ja nazywam się Agata Winiarska i zapraszam na kolejny odcinek podcastu Kobiety w IT, Strefy Technologii Uniwersytetu SWPS. Słuchasz podcastu z cyklu Kobiety w IT, realizowanego w ramach Strefy Technologii Uniwersytetu SWPS. Więcej kobiecej perspektywy na branżę IT znajdziesz w kanałach naszego projektu na YouTube i Spotify. Witam Pani Dominiko.
Bardzo dziękuję, bardzo się cieszę, że tu jestem z Panią i z Państwem.
Pani Dominika jest przedsiębiorczynią, orędowniczką nowych technologii i zrównoważonego biznesu, z wykształcenia ekonomistka, a z natury humanistka. Propagatorka idei różnorodności przywództwa włączającego, wierzy w transformacyjną siłę biznesu, moc sprawczą zespołów, rozwój osobisty, więc myślę, że wiele z tych tematów dzisiaj będziemy poruszać. Tak jak wspominałam, mówi Pani o sobie, że jest Pani z natury humanistką, a jednak jest Pani bardzo aktywna w debacie publicznej o digitalizacji. Skąd u Pani taka silna pasja do tych nowych technologii?
No właśnie, jest to bardzo głębokie pytanie, sięgające z jednej strony moich inspiracji, a z drugiej strony takiego zjawiska, którym chcę trochę wszystkich Państwa zarazić, a mianowicie kwestii dojrzewania do pewnych przekonań, do tego, że coś jest w życiu ważne, po prostu stawania się. Bo oczywiście wymieniła Pani bardzo dużo tych moich różnych obszarów zainteresowań i pewnie ktoś, kto na to spojrzy, to pomyśli sobie, ojej, kobieta omnibus, ale sobie wzięła różnych spraw na swoje ramiona. Tymczasem chcę wszelkie osoby, które by się tym miały nieco zniechęcić bądź przerazić, uspokoić, że jest to kwestia po prostu dochodzenia do pewnych zainteresowań. Otóż biznes był zawsze moją pasją. Pracowałam w biznesie i pracuję nadal przez ponad 25 lat i zawsze się w tym biznesie dobrze czułam, dobrze go rozumiałam, ale oczywiście 25 lat temu, gdy zaczynałam pracę, o technologiach i o takim ich wpływie na życie codzienne, jak obserwujemy je teraz, w ogóle nie mogło być mowy. A więc ja nie mogłam 25 lat temu być entuzjastką nowych technologii, ponieważ nie istniał wtedy internet. Podobnie jak kwestia zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu. To były zagadnienia, które wtedy, w początkach gospodarki rynkowej w Polsce, w ogóle nie istniały. Wtedy cała energia osób przedsiębiorczych skupiona była wobec tego, żeby w ogóle rozpocząć jakąś działalność przedsiębiorczą, żeby w ogóle pracować w jakiejś firmie międzynarodowej, doradczej, technologicznej. Te firmy w ogóle dopiero się pojawiały. Wtedy szukanie kogoś z 10 czy 15-letnim doświadczeniem w biznesie było absurdem, bo takich osób po prostu nie było. A więc ja ze swoim, tak jak tu Pani o mnie ładnie powiedziała, takim humanistycznym nastawieniem skupieniem na ludziach, a także i na tym, jak się rozwijać, co robić, żeby coś w życiu osiągnąć, jak to się wtedy mówiło, to znalazłam się w tym świecie technologicznym właśnie poprzez to stawanie się. Czyli w czasie mojej kariery zawodowej najpierw zaczęłam poznawać ludzi, którzy te technologie rozwijali, wdrażali. Firma żyła, można powiedzieć, nowymi rozwiązaniami, wielkimi projektami infrastrukturalnymi, wielkimi rozwiązaniami dla przemysłu, dla energetyki, dla sektora ochrony zdrowia. I w miarę upływu czasu tam zaczęły się pojawiać te nowe technologie, czyli technologie informacyjne i komunikacyjne, ICT, które zaczęły zmieniać wszystkie te dziedziny życia, łącznie z moim życiem codziennym, łącznie z tym, jak spędzam czas wolny, łącznie z tym, jaką osobą jestem, do jakiej wiedzy mam dostęp. I to wszystko razem sprawiło, że dzisiaj jestem właśnie tą entuzjastką nowych technologii. Uważam, że na wiele problemów dzisiejszego świata to właśnie one we właściwy sposób wykorzystane mogą dać odpowiedź, mogą nas wesprzeć, mogą wspomóc nasz rozwój. I właśnie dlatego dzisiaj mogę o sobie mówić z całą odpowiedzialnością, że jestem zwolenniczką, entuzjastką, piewczynią nowych technologii.
I rozumiem, no to bardzo entuzjastycznie też i z pasją opowiada Pani o tym, jak to się wszystko zmieniało na przestrzeni lat. Rozumiem, że też z tej pasji narodziła się u Pani chęć napisania i pomysł napisania książki Technologiczne Magnolie. Jakby Pani nam mogła trochę więcej opowiedzieć, czym są te technologiczne magnolie i skąd pewność, że faktycznie dzięki technologiom zmienimy świat na lepsze?
Te technologiczne magnolie to jest właśnie rozkwit tego, co jest nieprzewidywalne i co jest niewyobrażalne, bo tak właśnie działają te nowe technologie. To znaczy one działają w sposób nieliniowy, w sposób nieprzewidywalny i w sposób niespodziewany. Mogą przynieść nam przy odpowiednim ich zastosowaniu i rozwijaniu niesamowite efekty. I to jest oczywiście wpływ internetu, wpływ dostępności do wiedzy, do informacji, ale także i możliwość docierania z naszymi pomysłami, z naszymi myślami, z tym, czym chcemy się z innymi podzielić, do nieograniczonej liczby odbiorców. I właśnie dlatego uważam, że te technologie są tym narzędziem, które może nam pozwolić zarazić świat swoim entuzjazmem, swoim pomysłem, nowym produktem, pomysłem na działalność, na firmę, na cokolwiek, co Państwo chcielibyście w życiu robić. To są właśnie te nieograniczone możliwości. I dlaczego postanowiłam powiedzieć o nowych technologiach i porównać je do magnolii. Magnolia to jest kwiat bardzo trwały, wymagający pielęgnacji i jednocześnie zachwycający w rozkwicie. I właśnie to jest to porównanie do technologii. Trzeba włożyć dużo wysiłku. Nie można mówić o sobie, ja jestem nietechniczna, nietechniczny. Słyszę to niestety dość często od kobiet i to od kobiet w różnym wieku, o różnym statusie. Zwykłyśmy kiedyś mówić, że te rzeczy techniczne, tylko pamiętajmy, że wtedy chodziło o rzeczy techniczne, o przykręcenie czegoś albo o wbicie czegoś młotkiem, choć znam mnóstwo kobiet, które doskonale te proste czynności życiowe potrafiły wykonywać, a dzisiaj chodzi o technologię, chodzi o coś, co jest w każdym elemencie naszego życia. Nie wyjedziemy dzisiaj w podróż, nie zorganizujemy sobie czasu wolnego, nie dowiemy się, co jest ważne w naszej specyficznej dziedzinie, którą studiujemy, a w której się chcemy rozwijać, jeśli wyabstrahujemy od użycia nowych technologii. I stąd to moje połączenie właśnie tych technologii z magnolią. Życzę wszystkim osobom, które słuchają tego, żeby wam te magnolie rozkwitały, czyli żebyście właśnie umieli dostrzec wpływ technologii na wasze życie i żeby ten wpływ był rozwojowy, pozytywny, żebyście nauczyli się państwo z tego korzystać, z tych możliwości nowych technologii. Natomiast jeszcze dwa słowa o samym powstawaniu książki, bo to też taka dla mnie bardzo duża lekcja, którą chcę się podzielić, a mianowicie właściwie mogę powiedzieć, że ta książka powstała z zapisywania różnych moich wypowiedzi, wystąpień, dyskusji panelowych, w których brałam udział, rozmów, do których się przygotowywałam w ramach swojej pracy. I te moi pracownicy, współpracownicy powiedzieli kiedyś do mnie, wiesz, to co ty mówisz, to jest całkiem ciekawe, to jest bardzo fajne. Może warto, żebyśmy to gdzieś zbierali, żebyśmy to zapisywali, żebyśmy nie musieli za każdym razem, gdy dostajemy pytania do jakiegoś wystąpienia czy do jakiegoś spotkania, żebyśmy nie musieli od nowa wszystkiego przygotowywać. I muszę powiedzieć, że taka praca, no można powiedzieć, z jednej strony koncepcyjna, bo oczywiście zabranie głosu w dyskusji na temat nowych technologii, czy na temat trendów biznesowych, czy na temat wpływu globalnych trendów na gospodarkę, jakikolwiek temat by to nie był, no zawsze wymaga to przygotowania, zagłębienia się w temat i po to, żeby się kompetentnie wypowiedzieć. No to jest taka dość podstawowa zasada funkcjonowania i pozyskiwania sobie dobrego imienia w środowisku, w którym się pracuje. Uczy, obraca, tak? I to właśnie, ale jaka jest ta jeszcze jedna myśl, o której chcę powiedzieć? Warto zapisywać swoje myśli i swoje przemyślenia, warto nie ignorować tego, co się pomyślało, wymyśliło, powiedziało, co się komuś spodobało. Pamięć ludzka jest bardzo ulotna i w związku z tym zapominamy te rzeczy. Poza tym wydaje nam się, no powiedzmy sobie szczerze, często myślimy o sobie, że my nie mamy nic ciekawego do powiedzenia. A to jest nieprawda, dlatego że obracając się w różnorodnym środowisku, podróżując, studiując, rozwijając się, czy czyniąc te pierwsze kroki w swojej karierze zawodowej, no właśnie zyskujemy ciekawe informacje. Mamy pewne doświadczenia, którymi warto się podzielić. I to był zalążek książki. Czyli właśnie z jednej strony ta praca, to co wspólnie z moimi współpracownikami w Siemensie przygotowywałam do różnych wystąpień, a z drugiej strony właśnie te moje myśli, te moje pomysły, te moje różne doświadczenia zawodowe, które się w tej książce znajdują. Tak ona powstała. Oczywiście potem trzeba było włożyć bardzo dużo pracy, żeby je w określony, zorganizowany sposób przekazać. Tu ogromnie pomógł dziennikarz Paweł Eksanowicz, który zadał mi odpowiednie pytania, które nadają pewnego takiego flow tej książce, ale proszę nie lekceważyć tego, z czym się spotykacie, co was zachwyca, co się wydaje czasami doświadczeniem negatywnym, bo przecież mamy w życiu i doświadczenia pozytywne i negatywne. Warto sobie te rzeczy zapisywać, warto sobie je układać, warto do nich wracać i dzielić się z innymi, bo ludzie naprawdę są ciekawi. Jeżeli chcemy się podzielić, jeżeli robimy to z serca, jeżeli robimy to naprawdę, to jest autentyczne, to nie jest po to, żeby pompować swoją personę, tylko to jest po to, żeby pokazać, że dużo wiemy, tego się nie należy wstydzić. No i tak właśnie powstała moja książka.
Tak, i tutaj też dodam, że przez tą właśnie taką innowacyjną formę dialogu, którą ma pani w książce, ona bardzo dynamicznie się ją czyta, ją się tak naprawdę pochłania i ma się wrażenie, że się samemu z panią rozmawia. Także
bardzo dziękuję za ten komentarz, za to spostrzeżenie. Rzeczywiście kilka osób mi mówiło po przeczytaniu tej książki, że miały takie wrażenie, że jakby ze mną rozmawiały, albo jakby siedziały koło mnie i zadawały jakieś pytanie i słuchały tego, co mówię. Także bardzo rzeczywiście jest to fajna forma. Ważne oczywiście, żeby te myśli były wokół określonych tematów. No i żeby je sformułować też językiem. Bardzo ważny tutaj też piszę we wstępie o tym, że ważny jest dla mnie język, że tak jak ważne są dla mnie żeńskie końcówki. Pani tutaj użyła, przedstawiając mnie, słowa gościni i te właśnie te żeńskie końcówki, te żeńskie formy, one według mnie kształtują rzeczywistość, podobnie jak język kształtuje rzeczywistość. Często się nam przecież zdarza, że sięgamy po jakąś książkę czy po jakiś materiał i czujemy, że nie rozumiemy, że język jest taki, że no nie jest włączający. Język też może być wyłączający i może być włączający, więc to jest też bardzo ważne, aby mówić językiem, no po prostu dostosowanym do osób, które nas słuchają albo czytają.
Chciałabym tutaj jeszcze przypomnieć wszystkim naszym widzom, że mają możliwość zadawania pytań, więc używajcie okienka czatu. Myślę, że pani Dominika z chęcią odpowie na pytania, które się pojawią. A ja chciałabym jeszcze nawiązać do pani poprzedniej wypowiedzi, tego, że technologie są wszechobecne. No i właśnie, część osób może to odbierać jako źródło potencjalnego zagrożenia, czy tam dla świata, czy dla siebie tak naprawdę. Jak pani myśli, dlaczego tak się dzieje? Skąd ten strach?
Ten strach jest, to jest bardzo poważny temat i ten strach jest w pełni uzasadniony. O tyle, że rzeczywiście świat internetu i świat algorytmów sprawia, że będąc w nim aktywnymi, zostawiamy po sobie ślad cyfrowy. I ten ślad cyfrowy ma bardzo wiele wymiarów, on ma bardzo wiele znaczeń i on zaczyna mówić o nas jako o jednostkach bardzo wiele. Poprzez to, czego szukamy w internecie, poprzez to, z jakich aplikacji, z jakich usług korzystamy, rysujemy nieomal w internecie obraz swojej sylwetki, czyli tego, co kupujemy, czym się interesujemy, jakie mamy skłonności, jakie zainteresowania. A przecież przynajmniej spora część tych informacji to są tak zwane dane osobowe. To są informacje, to jest nawet więcej niż dane osobowe, to są dane o nas. My rysujemy, jest takie zjawisko nadwyżki behawioralnej, o której piszę w książce Kapitalizmu i inwigilacji. Wielka krytyczka właśnie tego sposobu funkcjonowania algorytmów i internetu. To jest książka Wiek kapitalizmu i inwigilacji, którą przeczytałam tuż po tym, jak pełna entuzjazmu napisałam Technologiczne Magnolie, gdzie właśnie jest ta krytyka, o którą pani pyta. Gdzie właśnie mówi się, no dobrze, ale firmy technologiczne, te z grupy GAFA, te z Doliny Krzemowej, to są naprawdę firmy, którym tylko chodzi o to, żeby pozyskać te informacje o ludziach, o jak największej liczbie osób i jak najwięcej informacji, po to, żeby je przetwarzać, po to, żeby je sprzedawać producentom produktów i usług, po to, żeby na tym zarabiać pieniądze. I niewątpliwie to zjawisko istnieje i niewątpliwie jest ono trudne do zatrzymania. Sami, chcąc, nie chcąc i wiedząc lub nie wiedząc, zasilamy internet informacjami o sobie. Stąd mówię niejednokrotnie, że podejmujemy świadomą lub nieświadomą decyzję za każdym razem, gdy akceptujemy cookies, ciasteczka, że pewne informacje o nas w tej przestrzeni cyfrowej się pojawiają. Więc nie jest to kierunek wyłącznie jednostronny, czyli że ktoś pozyskuje informacje o nas. Jest to także i kierunek taki, że my tych informacji o sobie udzielamy i korzystamy z dobrodziejstw tego systemu. Patrz, pierwsza część naszej dyskusji, gdzie mówimy o tym, że te nowe technologie są w stanie nam tak w wielu dziedzinach życia pomóc. Więc nie da się być jednocześnie osobą antysystemową i korzystać z dobrodziejstw systemu. Trzeba sobie coś wyważyć i jakie ja tutaj widzę lekarstwo. Nadal uważam, że nie należy się tego bać, choć powiedziałam na początku w odpowiedzi na pani pytanie, że lęk jest w pełni uzasadniony. Natomiast nie należy się bać technologii, nie należy ich traktować, że to one są przyczyną tego, co się dzieje w przestrzeni cyfrowej i tego, co się dzieje w społeczeństwie w wyniku tego, jak społeczeństwo jest zasilane przez cyfryzację i przez transformację cyfrową. Trzeba mieć przede wszystkim świadomość tego, jak funkcjonuje ten świat algorytmów, jak funkcjonuje świat internetu, jak odpowiadając na to, że akceptujemy ciasteczka, to co my tak naprawdę akceptujemy. Gdy wchodzimy w różne aplikacje i z nich korzystamy i sami tam wprowadzamy dane, już nie mówię o tak trywialnym przykładzie, jak to, że wrzucamy na Facebooka mnóstwo zdjęć swoich w różnych sytuacjach życiowych, a potem się dziwimy, że wypływa gdzieś zupełnie z innego miejsca informacja o nas, a my się dziwimy, a skąd oni to o mnie wiedzą? Jacyś oni, tak? Tworzymy jakiś onych. Tymczasem no jest to informacja dostępna, jest to jakaś tam wiedza w tym momencie publicznie dostępna, tak, u bardzo szerokiego grona odbiorców. Więc ja, no cóż ja mogę powiedzieć, no będąc entuzjastką technologii, nie mogę powiedzieć, że metodą jest zamknąć internet i nie kontaktować się. A poza tym, jeżeli Państwo już kiedykolwiek zostawiliście swój ślad cyfrowy gdziekolwiek, no to on już jest, tak? Więc jesteście już w tym cyklu, jesteście już w tym trybie przekazywania wiedzy o sobie i nie jesteście w stanie w tym momencie wycofać tych rekordów, które już miały miejsce. W związku z tym tak naprawdę to, co ja polecam, czy co uważam, że jest metodą na dobre odnalezienie się, na pewien balans, no to jest po prostu wysoki poziom świadomości na temat tego, czym te technologie są, a czym one nie są. Po to, żeby nie mówić rzeczy nieprawdziwych, żeby nie przekręcać faktów, żeby nie straszyć tym, co jest nieprawdziwe, a jednocześnie, żeby w świadomy sposób bronić dostępu do swoich informacji. Jeśli jakaś strefa naszego życia ma być dla nas strefą zamkniętą, na przykład nasze hobby, to nie publikujmy informacji na ten temat, nie dzielmy się nimi, zostawmy tę strefę tylko i wyłącznie dla kontaktów fizycznych z najbliższymi osobami, którymi się chcemy tym dzielić. Tak? I tu przykładów można by było podawać wiele. A więc podsumowując, strachu nie należy bagatelizować i należy zrozumieć, czego się boimy, jednocześnie poprzez zrozumienie sposobu działania technologii, poprzez przynajmniej na podstawowym poziomie poznanie sposobu ich funkcjonowania, jesteśmy w stanie wiele z tych strachów od siebie odpędzić i poza tym świadomie dysponujmy swoją osobą w przestrzeni cyfrowej. Rozumiejmy, że mamy bardzo dużo do zaoferowania i kontrolujmy to na tyle, na ile oczywiście jest to możliwe.
Czyli taka samoświadomość tego, ile chcę pokazać tak naprawdę, nie tyle zachłyśnięcie się światem przeróżnych aplikacji do pokazywania, ile przebiegłem skąd, gdzie, to też pokazuje gdzieś nasze miejsce zamieszkania, prawda? I faktycznie coraz więcej ludzi używa wszystkiego bez takiej refleksji możliwe, że gdzie te dane idą.
Tak, no i oczywiście tutaj też w tej kwestii, gdy mówimy o tym, w jakim to pójdzie dalej kierunku. Przecież są prowadzone dyskusje na poziomie Unii Europejskiej, na poziomie najbardziej rozwiniętych państw świata. Czy jest jeszcze, teraz powiem parę słów o tym takim poziomie makro, tak? Czy jest jeszcze szansa na to, żeby uregulować internet? Tak, to znaczy, bo oczywiście RODO to jest taki właśnie ruch w kierunku próby dość udanej, acz uciążliwej dla użytkowników, właśnie ochrony naszych danych osobowych. Prawda? Więc pytanie, ile jeszcze takich ruchów będzie wykonanych, w jakim kierunku pójdzie na przykład ustawodawstwo unijne w tej kwestii, bo niewątpliwie wiedza o nas, niewątpliwie nasze emocje, nasze wybory są naszą daną osobową. Tak? I niewątpliwie pójście w tym kierunku, żeby to chronić, jest punktem pójściem we właściwym kierunku. Trzeba oczywiście też do tego się przyłożyć, nie tylko czekać na to, że państwo wprowadzi przepisy, które coś uregulują, bo jak wiemy, każde ograniczenie w tak złożonej materii, jaką jest przestrzeń cyfrowa, sprawia, że ogranicza się też takie elementy, których nie chcielibyśmy ograniczyć. I gdybyśmy wzięli pod uwagę wszystkie jednostki aktywne w przestrzeni cyfrowej i ich preferencje i chcielibyśmy spróbować spełnić oczekiwania wszystkich tych osób w tym zakresie, jest to absolutnie niemożliwe, prawda? Więc ja myślę, że tutaj to takie świadome myślenie o sobie w tej kwestii, to tak jak pani wspominała właśnie o tym mówieniu, pokazywaniu przebiegu swojego, także i budowanie swojej historii w tej przestrzeni cyfrowej. LinkedIn, platforma taka biznesowa, prawda, gdzie ludzie właśnie piszą o tych swoich aspektach pracy zawodowej, o tym otoczeniu, o tym wszystkim, co jest dla nich ważne. To jest też takie miejsce, gdzie można zbudować swój obraz do osób, które nas nie znają. Proszę pamiętać, że aż nawet są takie prześmiewcze rysunki, nie, na pewno Państwo to widzieli, jaka jest rzeczywistość, a to co wpisujemy i co sobie opisujemy. Tak? Że to się kompletnie rozmija z prawdą, że tak nie jest. Ale że to przecież wyjdzie. Tak? To nie ma sensu. Właśnie przez to, że jest tyle tych interesariuszy, tyle osób, które mogą skomentować każdy nasz wpis, czy pochwalenie się każdą naszą kompetencją, to sprawia, że zostaniemy bardzo szybko zdemaskowani. Także myślę, że tutaj też taka, że tak powiem, uczciwość, prawdziwość budowania tego swojego obrazu, mimo że jest tyle osób, które nie znamy, które o nas czyta czy słyszy, jest nadal bardzo ważna. Tu działają te same zasady, co w świecie rzeczywistym.
Bardzo, bardzo interesujące właśnie to porównanie. I też przychodzi mi do głowy, że to jest też takie kreowanie swojego wizerunku w sieci. Na ile my chcemy wykreować swój wizerunek, na ile pokazać swoich osobistych danych, A też wspominała Pani o zapisach bezpieczeństwa, czyli tak z tym naszym RODO. Też wydaje mi się, że dla biznesu to trochę może być elementem wejścia w nowe rynki, gdzie część klientów wymaga, żeby to RODO było przestrzegane i wtedy nasze europejskie rynki, firmy, które działają na tych rynkach, mają jakąś taką kartę przetargową, że faktycznie są takie przepisy prawne i my tego przestrzegamy i umożliwiają nam wejście w nowe biznesy. Tak mogę powiedzieć też z mojego doświadczenia.
Oczywiście, że tak. Poza tym chronią naszą własność intelektualną, bo przecież to, co wiemy, jest naszą osobistą własnością intelektualną, prawda? I jeżeli się dzielimy tą wiedzą w tak szerokim gronie, w przestrzeni cyfrowej, no to właśnie ta nasza wartość intelektualna, ona gdzieś właśnie znika, tak? Ona się gdzieś rozmywa, a tymczasem, no, dana myśl jest naszym wytworem. Wracam do tej części naszej dyskusji, gdzie wspominałam, żebyście Państwo właśnie te swoje myśli, te swoje obserwacje, swoje spostrzeżenia notowali i traktowali właśnie jako wasze dobro, jako jakiś zasób, do którego warto później sięgnąć. No i właśnie zawsze pozostaje pytanie, jak się tym dzielić z innymi? Czy się dzielić właśnie na zasadzie takiej, że wszystko, co tylko mi przychodzi do głowy, wpuszczam do sieci? Czy też ja na przykład właśnie mam takie przemyślenia, że nie, pewne rzeczy to ja sobie chcę poukładać i na przykład chcę je zebrać w jakiś sposób i podzielić się doświadczeniem dopiero z jakiegoś okresu czasu na przykład, tak? Więc tutaj jest całe mnóstwo możliwości. Cały czas oczywiście chodzi o to, żeby w tym budowaniu tej własnej marki w mediach społecznościowych, w internecie, żeby zachować autentyczność, żeby to było spójne, żeby sprawdzam, no nie okazało się totalną porażką.
Dużo tutaj elementów wspomina Pani, które leżą na nas jako na jednostce, czyli zastanowić się, ile chcę udostępniać, co chcę udostępniać, mieć świadomość tego, że raz wpuszczona rzecz sieci już tam gdzieś zostanie. A czy widzi Pani poza tymi przepisami RODO, które Pani też wspominała, czy świat biznesu, czy świat nauki, czy polityki, czy mogą wykonać jakieś akcje, które mogłyby też pokazać ludziom, jakby też zmniejszyć ten stres dotyczący, czy strach dotyczący nowych technologii? Czy widzi Pani jakieś takie elementy?
Tak, ja myślę, że tak. Jeśli chodzi o edukację, to edukacja ma tu do odegrania ogromną rolę i jest jej ogromne znaczenie. I to zarówno taka edukacja w rozumieniu kształtowania kadr, które umieją te technologie wdrażać, udostępniać, udoskonalać, czyli mam na myśli edukację techniczną i technologiczną, no ale nie wszyscy będą programistami i programistkami, tak? Nie jest to możliwe, poza tym nie ma takiej potrzeby, dlatego że no, są różne poziomy rozumienia i znajomości nowych technologii i nie we wszystkich zawodach i nie na wszystkich miejscach potrzebna jest ta dogłębna umiejętność i zrozumienie i programowanie i pisanie kodów i tak dalej, choć oczywiście bardzo mocno zachęcam kobiety i wielokrotnie o tym, jeżeli Państwo kiedyś mnie słyszeliście, to wielokrotnie to powtarzam, że kobiety w naukach STEM to jest podstawa. Że kobiety są dlatego bardzo potrzebne w informatyce, dlatego są potrzebne tam, gdzie powstają rozwiązania technologiczne, aplikacje czy całe workflowy. Dlatego kobiety są potrzebne, że te wszystkie systemy odzwierciedlają potrzeby konsumentów i konsumentek. Jeżeli wprowadzamy do systemu założenia, jak to się kiedyś mówiło, białego mężczyzny w wieku średnim, to zapewne rozwiązania, użytkowanie danej aplikacji czy danego systemu, ono będzie właśnie odzwierciedlało perspektywę tej osoby. I teraz nie chodzi o to, żeby kogokolwiek z tego wyeliminować. Nie mówimy o tym, że ten biały mężczyzna w średnim wieku nie ma racji albo że nie ma prawa do tego, żeby jego preferencje w tych nowych technologiach się znalazły. Chodzi tylko o to, żeby były tam też preferencje innych osób, które mają inną perspektywę. I taki, że tak powiem, no, szalony zupełnie przykład to jest ten, kiedy Harley Davidson kilka lat temu zdał sobie sprawę z tego, że odbiorcami motocykli, które są legendą, które są ikoną, właściwie można powiedzieć, popkultury amerykańskiej, przeniesionej także na inne kontynenty, które są no, wyrazem pewnego stylu życia, że konsumenci to w 40% kobiety. Tymczasem wiązano bardzo mocno jednak użytkowanie tych motorów właśnie z mężczyzną, prawda? Z tym facetem, który ma te długie ręce i siedzi z nimi wyciągniętymi na motorze. No i co zrobiono? No oczywiście skrócono tę odległość pomiędzy siedziskiem a ramą, ponieważ kobiety fizjologicznie są krótsze, tak? No, no to jest bardzo proste. I tak, proszę Państwa, jest ze wszystkim także i w tej przestrzeni cyfrowej. Tak? Jeżeli nie wprowadzicie swoich oczekiwań, jeżeli w wyborze, w sposobie wybierania usługi medyczne, tak? Organizm mężczyzny i organizm kobiety różnią się, wymagają innych metod leczenia, są inne symptomy powstawania różnych chorób. Jeżeli my mamy tu w zegarku aplikację, która mierzy wszystkie parametry zdrowia, to te miary, które tam są ustawione, one muszą być inaczej dostosowane dla mężczyzn, inaczej dla kobiet, inaczej dla ludzi, dla dzieci, inaczej dla osób starszych, tak? I stąd jest ta potrzeba, dlatego chodzi o to, żebyście wy kobiety, które tutaj teraz nas słuchacie, żebyście wybrały w tym udział, bo wasz głos jest potrzebny, inaczej wasze potrzeby nie znajdą odzwierciedlenia. Taki bardzo mądry, nieżyjący już pisarz i myśliciel Hawkins mówił o tym, że najgorsze, co się może przytrafić w tym świecie technologicznym, to to, że przeniesiemy wszystkie uprzedzenia i wszystkie stereotypy ze świata rzeczywistego do świata cyfrowego. Tak? Wtedy zahamujemy tę możliwość. Wtedy zamiast to, że rozkwita ta magnolia, czyli że ja mam właśnie wreszcie szansę coś zrobić, bo tam jest równość, to wtedy tego nie będzie. Tak? Tego się nie da zrobić inaczej. To trzeba zrobić naszymi rękami. Tak? My musimy do tego dążyć. Te osoby, które mają to wykształcenie, powinny to robić. Tak więc wracając do Pani pytania, uważam, że edukacja i tutaj w ogóle ta chęć, czy to dążenie do tego, żeby właśnie kobiety edukować w naukach STEM, to jest niezwykle ważny czynnik. Ale też oczywiście kwestia no, tych uregulowań na poziomie rządów, czy na poziomie właśnie Unii, czy wręcz grup krajów. Tak? Takie rozmowy są prowadzone. Unia Europejska bardzo dużo poświęca uwagi przestrzeni cyfrowej. Ma wiele takich wieloletnich programów rozwoju cyfryzacji, przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu. To jest też bardzo ważne zjawisko, które dotyczy zarówno samej infrastruktury, czyli tego, że gdzieś nie dochodzi, nie ma internetu, albo nie ma zasięgu telefonii komórkowej, albo nie ma światłowodu, tak? Ale chodzi nie tylko o takie wykluczenie. To jest jeden sposób wykluczenia. Drugi to taki, że właśnie ktoś mówi, ja jestem nietechniczna i ustaw mi tam i przyciśnij, żeby było, tak? No może trywializuje, tak? Bo rzeczywiście pewnie coraz rzadziej spotykamy się już z tego typu postawami, ale trzeba pamiętać, że to jest bardzo ważne zjawisko właśnie to związane z uczeniem się, czyli z tym, że jednak warto się z tymi podstawowymi cechami tych nowych technologii poznać. Wykluczenie cyfrowe dotyczy nie tylko ludzi starszych, bo tak znowu stereotypowo myślimy, że to głównie chodzi o osoby starsze. Tymczasem właśnie fakt, ten, o którym mnie Pani pytała, czyli ten lęk przed tym, że wszyscy będą wiedzieli o mnie wszystko, on z kolei czasami wyklucza ze świata cyfrowego osoby młode, które świadomie podejmują decyzję, że nie chcą, aby ich życie zostało totalnie zdominowane przez rzeczywistość cyfrową. I to jest zjawisko, które coraz częściej się pojawia, zwłaszcza u tych osób, które jak już weszły w etap poznawania świata, to ta technologia była i z nią się niejako urodziły. Ja do tego pokolenia nie należę. Ja prędzej sięgnę po długopis niż po telefon, iPhone, tak? Ale pokolenia młodsze już mają zupełnie inaczej pod tym względem. No i te osoby z kolei niejednokrotnie obawiają się, że właśnie, że nie będą miały życia poza przestrzenią cyfrową, tak? Zjawiska patologiczne, samobójstwa popełniane pod wpływem negatywnych feedbacków na wpis w internecie, prawda? Czy na jakąś informację zamieszczoną. No to są rzeczy, z którymi świat się musi mierzyć, więc to przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu, tak szeroko rozumianemu, a na pewno nie poruszam jeszcze wszystkich aspektów tego zjawiska, jest bardzo istotne i to jest właśnie ta rola państw, to jest rola rządów, to jest rola regulatorów, wszystkich tych organów, które są w stanie pewne standardy tutaj wprowadzić. No i oczywiście kultura komunikacji w przestrzeni publicznej, tak? Widzimy, jaką mamy kulturę komunikacji w tej przestrzeni na żywo i ona jest także jeden do jednego przenoszona. To jest właśnie ten przeniesienie tych samych zachowań z przestrzeni rzeczywistej do przestrzeni cyfrowej, tak? Wszelkie działania, które temu mają przeciwdziałać, na pewno są bardzo pożądane, dlatego że nie chodzi o to, żeby właśnie ta brutalizacja życia codziennego przeniosła się czy przenosiła się także i do tej przestrzeni cyfrowej. No to jest tak samo zjawisko trudne i niepożądane, jak to, że ona jest także i w tym świecie rzeczywistym.
W swojej książce porusza też Pani transformację technologiczną i w związku z tą transformacją zmiany na rynku pracy. I teraz czy możemy powiedzieć wprost, jakie zawody przyszłości będą tymi, które się pojawią, w co warto inwestować? Czy jakieś mogłaby Pani wspomnieć może o jakichś kompetencjach przyszłości, które według Pani będą kluczowe na tym nowym rynku pracy po to, żeby osiągnąć sukces w zmieniającym się świecie?
Doskonale obserwujecie i tego doświadczacie. W pandemii wnieśliśmy jako pracodawcy naszym pracownikom pracę do domu. Wprowadziliśmy totalne zakłócenie. Jednocześnie praca już dużo wcześniej była też elementem życie domowe czy życie codzienne ludzi było też elementem pracy zawodowej, bo zwracaliśmy uwagę na takie rzeczy jak well-being, bo w miejscach pracy były siłownie, porady psychologiczne, spotkania integracyjne, czyli co wszystko, co de facto należy do życia osobistego, rodzinnego, prywatnego. Czyli to pomieszanie tych dwóch światów, ono nastąpiło jeszcze i długo przed pandemią, a właściwie pandemia była takim wielkim wyzwalaczem tego, że te dwa światy nam się zeszły i prawdopodobnie nie będzie powrotu do tego, co było wcześniej. To znaczy nawet jeśli ten bezpośredni czynnik, jakim jest obecność koronawirusa i jego fatalne, szkodliwe działanie na zdrowie fizyczne i psychiczne ludzi, nawet jeśli ten czynnik ustąpi, najprawdopodobniej nie wrócimy do poprzedniego modelu. Pandemia ujawniła to, że technologie były w blokach startowych, że one były gotowe, że tylko po prostu z nich nie korzystaliśmy. Długo by mówić o pozytywnych i negatywnych wpływach tej zmiany, prawda? Są takie, możecie Państwo to na pewno znaleźć, co jest pozytywnego w tym, że pracujemy zdalnie, a co jest w tym negatywnego, tak? Mnóstwo jest takich informacji w internecie, każda pewnie ma swoje jakieś tam, prawda, wady i zalety, każde spojrzenie, ale mnóstwo tego typu informacji jest. Natomiast ja sobie o pracy myślę w kontekście tych zmian technologicznych w taki sposób, że niewątpliwie te technologie w sposobie pracy będą miały wielki udział, że zmiany będą także następowały w takim sposobie myślenia o pracy, ponieważ z jednej strony ma miejsce ogromna specjalizacja i jest coraz więcej, coraz węższych dziedzin, bardzo mocno wyspecjalizowanych w różnych obszarach życia, a z drugiej strony młode pokolenia chcą robić to, co lubią, chcą robić to, co ich rozwija, to, co im daje satysfakcję, niekoniecznie pieniądze i status społeczny, a dużo bardziej, żeby to było coś, w czym się realizujemy, co lubimy, w czym się fajnie czujemy, co nam pozwala myśleć o sobie w kontekście takiego chłonięcia wiedzy, rozwijania się, rozwijania swoich kompetencji. I jak to się ma do pracy? Myślę, że w przyszłości będzie tak, że będziemy pracować wykonując to, co lubimy, dla wielu różnych pracodawców w różnym okresie czasu, z przerwami, na przykład na odpoczynek, na podróż dookoła świata, jak będzie można bezpiecznie podróżować, na dokształcanie się, które oczywiście poprzez narzędzia technologii ICT może się też odbywać w dowolnym miejscu i w dowolnym czasie. I myślę sobie, że w związku z tym ta praca nam zupełnie wyewoluuje właśnie w takim kierunku, co z kolei do Pani pytania, jakie kompetencje i jakie zawody? Na pewno kompetencje wszystkie te, które związane są z umiejętnością rozwiązywania złożonych problemów, poruszania się w bardzo skomplikowanej rzeczywistości, odczytywania wielu różnych sygnałów, przede wszystkim w ogóle otwartości na to, że to, co się dzieje w firmie, w której pracuję, ale także w jej otoczeniu, w świecie zewnętrznym, że to wszystko jest ważne. Że ja nie ignoruję, nie zamykam się, bo z jednej strony proszę spojrzeć, jest wymagane od nas to, żebyśmy tak dokładnie i tak mocno wiedzieli pewne rzeczy, a z drugiej strony na to, co robimy, ogromny wpływ ma całe gigantyczne spektrum zjawisk. Czyli można powiedzieć i szeroko, i głęboko trzeba się edukować. Tak? Bo trzeba nie pominąć zjawiska w tym szerokim patrzeniu, które wpłynie na to moje bardzo wąskie miejsce, w którym jestem. Tak? Ogromna sztuka i oczywiście no to nie jest tak, że to jest łatwe, ale ja myślę, że już samo to, żeby się właśnie nie zamykać na tą szeroką perspektywę, żeby nie mówić, ja słyszę nieraz ludzie mówią, polityka mnie nie obchodzi. Nie może nas polityka nie obchodzić, bo polityka kształtuje nasze życie. Zmiany klimatyczne może już nie za mojego życia. Słyszę nieraz takie sformułowania, prawda? Ja nie chcę krytykować niczyjej postawy, ani piętnować. Każdy ma prawo tak uważać, tylko chciałabym, żeby ta osoba zdała sobie sprawę z konsekwencji tego, co mówi, tak? Jak to wpływa na jej życie, jak to wpływa na jej postawę, na przyszłość. Ja bym nie chciała, żeby po mnie był tylko potop. Albo zgliszcza, tak, wobec tych zmian klimatycznych, które, chociaż i jedno i drugie w zasadzie może się wydarzyć, tak? Więc tutaj mi chodzi właśnie o to, że ta edukacja, że to jak myślimy o sobie, że nie myślimy o sobie w takich kategoriach, już z kolei te osoby, które się gdzieś w jakimś miejscu znalazły, które osiągają sukcesy, nie myślmy o sobie w kategoriach ja tu będę zawsze. W kategoriach jestem bardzo dobra, bardzo dobry w tym, co robię, to nie muszę tak bardzo patrzeć, co się zmienia w otoczeniu. Tak? Pamiętajcie Państwo, że jest takie powiedzenie w piłce nożnej, dawniej się mówiło, jesteś tak dobry jak twój ostatni mecz, a teraz niektórzy już mówią, że jesteś tak dobry jak twój następny mecz. Tak? Czyli to naprawdę, i to nie chodzi o to, żeby nie mieć szacunku do tego, co ktoś wypracował, do wiedzy skumulowanej w organizacji, do wiedzy w ogóle. Tak? Przecież my dzisiaj bazujemy na wiedzy wielu pokoleń. Gdyby tej wiedzy nie było, nie było nas tu dzisiaj. To, że my jej nie mamy we wszystkich dziedzinach, nie znaczy, że ona nie zbudowała tego świata, jaki on jest dzisiaj, prawda? Natomiast to znaczy, no, że trzeba umieć wybrać, umieć się skupić, umieć to zrozumieć, te zależności, starać się je przynajmniej zrozumieć, obracać się w środowiskach, które nas rozwijają, tak? Unikać ludzi toksycznych, zamkniętych, a jednak starać się skupiać i obracać w takich środowiskach, gdzie są ludzie, którzy wniosą do naszego życia, którzy nas zmotywują, którzy nam otworzą. Ja miałam babcię, która z tego nowoczesnego świata no nie rozumiała zbyt wiele, ale powiedziała, dziecko, szukaj inspiracji u tych, którzy ci mogą coś powiedzieć, tak? Nie wracaj na przykład, wtedy to było ważne, dziś kompletnie bez znaczenia, nie wracaj do małego miasta, jedź do dużego ośrodka, tak? Dzisiaj w dobie internetu już, a co jest ważne, gdzie kto siedzi, tak? Jest to kompletnie w zasadzie, można powiedzieć, obojętne. No ale ciekawych ludzi fizycznie pewnie można spotkać w miejscach, gdzie ci ludzie bywają. Tak? I jednak to bywanie fizyczne i interakcje z ludźmi, one na pewno mają znaczenie. Więc ja myślę sobie, że jeżeli chodzi o te zawody, no to tak, dla obszaru prac manualnych robotyka zastąpi te prace manualne z pewnością w najbliższym czasie. A więc można w uproszczeniu powiedzieć, że to, co jest pracą manualną, fizyczną, niewątpliwie w przewidywalnym okresie czasu zostanie zastąpione przez roboty. To, co jest z kolei wysoko analityczną pracą umysłową, zostanie najpewniej zastąpione przez sztuczną inteligencję. Wszystkie zawody, które wymagają tego czegoś więcej niż proste prace manualne albo niż analityka danych, wysoko zaawansowana, to są te prace przyszłości. Tak? Tak można mniej więcej powiedzieć. Dlatego dużo łatwiej jest mówić o kompetencjach, o tym, że trzeba właśnie umieć rozumieć, starać się rozumieć świat, a przynajmniej nie zamykać się na to, tak? Podchodzić do tych złożonych problemów, nie mówić, coś jest nie dla mnie albo coś mnie nie obchodzi. Działać w tych zespołach wirtualnych, tak? Uczyć się tej pracy zdalnej. Tak? Nie mówić, że ano, może to wrócimy do tego, co było i wtedy te umiejętności nie będą potrzebne. Budować zespoły i kontakty, i znajomości w tej przestrzeni wirtualnej. Jeśli już 2 lata tkwimy w pracy zdalnej, no to już teraz te nawiązywanie relacji, no ono musi się odbywać w tej pracy zdalnej. Musimy się tego nauczyć. I ja myślę, że to są te kompetencje przyszłości, to są te umiejętności, które pozwolą dobrze funkcjonować w tym świecie, zachować równowagę, no i po prostu być szczęśliwym, bo przecież do tego jesteśmy wszyscy powołani, tak, żeby to nasze życie było szczęśliwe, żebyśmy się czuli i czuły spełnione, spełnieni, żeby to było pełne doskonałych wrażeń, a nie właśnie lęków czy obaw o przyszłość, czy nawet wręcz o teraźniejszość.
Bardzo ciekawe spostrzeżenie i też myślę, że w wielu firmach pracownicy przychodzą i w tym czasie pandemicznym, prawda? Przychodzą i odchodzą, nawet nie zdążą ani razu przyjść do biura fizycznie, więc te relacje, budowanie relacji i korzystanie z technologii jest kluczowe, żeby pracowników też utrzymać z perspektywy firm. Ja jestem jeszcze też bardzo ciekawa pani ścieżki zawodowej. Czy tak sobie pani wyobrażała swoją ścieżkę, swoją własną przyszłość zawodową na początku swojej drogi? Czy jakie miała pani przemyślenia? Jak to wszystko przebiegało?
No właśnie, takie czasami dostaję takie pytanie właśnie, czy ja wiedziałam, że ja będę tym, kim jestem? Ani tego nie wiedziałam, ani o tym nie marzyłam, ani nie budowałam sobie jakiejś ścieżki dojścia. I to brzmi z punktu widzenia, no jakby ktoś na interwiu o pracę tak powiedział, bardzo często pada takie pytanie, a kim pani by chciała, gdzie pani by chciała być w swojej karierze zawodowej za 5 lat? No więc polecam jednak znalezienie sobie jakiejś odpowiedzi na to pytanie, tak? Nie można powiedzieć nie wiem, tak? Znaczy można, tylko nie zostanie to dobrze odebrane. Natomiast co ja chcę przez to powiedzieć, że ja tego nie wiedziałam. Nie wiedziałam, to znaczy nie miałam dużego zorientowania na status i na osiąganie w rozumieniu, że zakładałam, że zostanę prezeską wielkiej firmy. Tak? Tego nie miałam. Co miałam na pewno, to bardzo wielką chęć uczenia się, rozwijania poprzez pracę. Na pewno miałam bardzo duży, wysoki poziom zaangażowania, to znaczy chciałam krok po kroku osiągać pewne szczeble kariery, na pewno chciałam się angażować, na pewno chciałam solidnie pracować. Jednym słowem, tak zwana ciężka praca mnie ukształtowała, a także na pewno dużo szczęścia i to szczęścia do ludzi przede wszystkim. Czyli to, że napotkałam ludzi, którzy mnie dostrzegli, którzy docenili moje wysiłki, moje umiejętności, moje rosnące kompetencje. Umiałam też, myślę, i to bardzo chyba ważna umiejętność w tym wszystkim, no dobrze ocenić sytuację, w której powinnam już zmienić miejsce, zrobić coś inaczej, przyjąć awans. Choć miałam i takie sytuacje, że byłam kiedyś niesamowicie rozczarowana, że nie zostałam awansowana na stanowisko dyrektorskie. Byłam wtedy absolutnie przekonana, że ja już w pełni spełniam wszystkie wymogi i żebym sobie świetnie poradziła. I dopiero, słuchajcie Państwo, jak się zadziało to, co się zadziało w następnych 2 latach, a ktoś inny był tym dyrektorem finansowym, a nie ja, to dopiero wtedy zrozumiałam, że ja bym sobie w tych warunkach nie poradziła. że to było tak naprawdę bardzo dobry rozwój sytuacji, że ja nie weszłam jeszcze w tę rolę, bo mnie by to przerosło. Ale taką pokorę, czy taką lekcję pokory dostaje się raz na jakiś czas, a najczęściej no, potrafi się dość dobrze ocenić swoje możliwości, tak, wobec tego, co na rynku, jakie możliwości, czy w tej firmie, czy w innej się pojawiają. I myślę, że tym się kierowałam. Co na pewno mnie w pewnym momencie też to wracam na chwilę do tego stawania się, co na pewno też mnie w pewnym momencie bardzo przekonało, to jest kwestia rozwoju osobistego w kontekście rozwoju zawodowego. Czyli tego, że przez rozwój osobisty staje się nie tylko lepszą pracownicą firmy, dyrektorką, przełożoną, przywódczynią i tak dalej, tylko przede wszystkim staje się lepszym człowiekiem. I wszędzie tam, gdzie macie Państwo możliwość korzystania z tych szkoleń, tak zwanych miękkich, pozyskiwania tych miękkich umiejętności. Bardzo nie lubię tego powiedzenia miękkie, bo miękkie to się kojarzy jakieś takie słabe, jakieś takie nie wiadomo co. A tymczasem, tak jak jednym filarem edukacji jest nasza konkretna wiedza merytoryczna, zawodowa, dotycząca kierunku, który studiujemy, tak równie ważne są te umiejętności miękkie. Mało tego, w tym dzisiejszym świecie, właśnie w tym świecie nowych technologii, te osoby, które tych umiejętności miękkich nie mają, w ogóle nie są sobie w stanie poradzić. Mówi się coraz bardziej, że lider to jest osoba, czy liderka to jest osoba, która generalnie rzecz biorąc, no owszem, powinna mieć pojęcie o obszarze, którym zarządza, ale tak naprawdę bardzo ważne są właśnie te czynniki umiejętności komunikacyjne, umiejętności zarządzania zespołami, budowania zespołów, zarządzania nimi, umiejętność włączania i niewykluczania osób, umiejętności wszystkie, które są związane z równym traktowaniem, umiejętność takiego bycia osobą, jak to się ładnie po angielsku mówi, integralną, tak? Czyli to, co mówię, to robię, tak? Spójność komunikatu z działaniami. To są wszystko te aspekty pracy zawodowej, które budują zaufanie i które sprawiają, że nas dostrzegają, że chcą nas awansować, że nas zapraszają, że chcą, żebyśmy działały czy działali dla różnych organizacji, no bo widzą właśnie w nas tę wartość. I myślę sobie, że to było taką moją myślą przewodnią, czyli nie miałam napisane na czole w dniu odbioru dyplomu, że za 15 lat osiągnę stanowisko dyrektorskie w dużej firmie, a za 20 będę prezeską, a potem, no właśnie, a potem to jeszcze nie wiadomo, co będzie się działo. I nie robiłam takich założeń, ale też nie uważam, że robienie sobie takich założeń jest czymś złym. Tak? Są osoby, które mają bardzo silną skłonność do takiej analizy, tak, i do takiego bardzo dokładnego planowania swojego życia. I póki to planowanie dotyczy bardziej no, pewnych kategorii, bo jak wiemy dzisiaj planowanie nawet w krótkim okresie czasu ze względu na zjawiska, które się dzieją na świecie, no może się okazać bezowocne. Ale co to znaczy tak, bezowocny może się okazać plan. To znaczy, on się może po prostu kompletnie nie spełnić. Natomiast samo planowanie, czyli budowanie kilku scenariuszy i przewidywanie, co w moim życiu może się stać, to jest bardzo cenne. Niezależnie od tego, czy którykolwiek z nich się wydarzy, czy się nie wydarzy. Może się żaden nie wydarzyć, ale wartość tego planowania, myślenia o sobie w kontekście pracy zawodowej i tego, co ja będę w życiu robić, jest bezcenna dlatego, że widzę się w różnych rolach. Że widzę, że może pójść tak, a może pójść tak. To zwiększa moją odporność psychiczną. To wzmacnia mnie w razie porażki. Nie powiedzie mi się tu, a tu patrzę, ale miałam scenariusz B przecież. A potem jeszcze C. Tak? Więc planów, nawet w wielkich korporacjach już dzisiaj mówi się, że plan jako plan to raczej niekoniecznie, ale właśnie ta umiejętność planowania, myślenia o sobie, a może ja w tym kierunku się rozwinę, a może w tym, a może mam jednak te kompetencje lepiej, łatwiej rozwinę w innym obszarze, tak? No i śledzenie tego oczywiście, co się dzieje w tym otoczeniu zewnętrznym. I bardzo ważna rzecz, o której Państwu powiedziałam, wykorzystujcie szansę. Jeśli ktoś proponuje coś, jeśli coś się pojawia nowego, jest jakiś nowy startup i nie wiem, koledzy i koleżanki go zakładają, no to przynajmniej nie machajmy ręką. Tak? Ja nie mówię, że trzeba się do wszystkiego zapalać, bo to też nie jest dobre, ale rozważmy, patrzmy, co robią inni. Pamiętajmy, że takie porównywanie się z innymi, póki jest ono właśnie takie rozwijające, a nie prowadzi nas do jakiegoś absurdu, do wyścigu szczurów i do jakiejś patologii, to takie porównywanie, patrzenie, co robią inni, jest bardzo fajne. To bardzo też pomaga, tak? I trzeba to robić właśnie z otwartą głową. Więc ta metoda dzisiaj na odnalezienie się to na pewno jest właśnie to zbudowanie dla siebie tych różnych scenariuszy, zobaczenie się w różnych kontekstach i to ma bardzo dużą wartość. Wzmocni Państwa, da takie poczucie, że wiecie, czego chcecie, a jednocześnie jesteście odporni na tą nieprawdopodobnie szybko zmieniającą się rzeczywistość, bo macie kilka różnych wspaniałych wariantów dla siebie.
I pani też przeszła tę drogę w technologiach, gdzie podejrzewam, że nie było tak wiele kobiet na początku pani ścieżki zawodowej w tych obszarach. Więc może miałaby pani coś do doradzenia, do przekazania młodym kobietom, które wkraczają na swoją ścieżkę kariery, zastanawiają się, może ta droga technologiczna, czy dam radę, czy nie dam radę. Co by pani chciała przekazać takim osobom?
Przede wszystkim, żebyście były ciekawe i żebyście poszukiwały. Poszukiwały swojego miejsca, swojej specjalności, żebyście się nie zamykały na różne możliwości. To jest dzisiaj właśnie tak a propos kompetencji, to jest ta najważniejsza kompetencja. Czyli właśnie, żebyście szukały dla siebie tego miejsca. I druga sprawa w tym wszystkim, właśnie to ocenianie. Mamy taką skłonność do tego, że wszystko tak chce, wszystkiemu chcemy przypiąć etykietkę i wszystkim. Nie oceniajcie. Dajcie szansę innym i sobie rozwinąć coś. Kawałek jakiejś działalności, praca gdzieś, zaczynanie jakiejś własnej aktywności. Tak? Nie oceniajmy. Dajmy temu szansę, dajmy chwilę, spróbujmy zobaczyć to właśnie, co inni robią, co ja robię, z wielu różnych perspektyw. I wydaje mi się, że właśnie to nieocenianie i takie niestygmatyzowanie, a właśnie pozytywne wzmacnianie, to są takie dwa elementy, które wraz z tą ciekawością, ta ciekawość z tym pozytywnym wzmacnianiem, myślę, że to jest ta prawdziwa moc, to jest ta prawdziwa moc kobiet, to jest ta prawdziwa moc przyjaźni, bycia razem, tego poczucia, że ja nie jestem sama z tym wszystkim. To jest ta moc tej sieci kontaktów, tej sieci relacji, w której jestem tą zaufaną osobą, którą inni cenią. Pamiętajcie Państwo, że zaufanie i cenienie ludzi to nie jest tylko dla takich już osób, które gdzieś tam są na świeczniku, tak? Można bardzo kogoś cenić za krok na bardzo wczesnym etapie kariery. Ja mam mentees, bardzo studentki, ja podziwiam te dziewczyny, jak one fantastycznie się odnajdują w tej rzeczywistości, jakie mają marzenia, jakie mają plany, o jakich myślą w działaniach, czy to zawodowych, no po prostu to jest to właśnie, tak? Czyli bądźcie ciekawe, poszukujcie i nie stygmatyzujcie, nie ograniczajcie, nie mówcie, temu się nie uda, tej się nie uda, a zobaczymy, czy się uda, czy się nie uda i co się uda, tak? Tego też czasami nie wiemy. A może nawet porażka będzie wspaniałym doświadczeniem, bo naprowadzi na jakiś inny tor, bo pokaże, że można inaczej i że to, co się robiło, to może było nie do końca to, co było tym spełnieniem marzeń. Także ja bym zachęcała do takiej postawy, do takiej właśnie postawy wspierającej, wzmacniającej to, co w nas dobre. Pamiętajcie, że nie warto się skupiać na swoich niedoborach. Zawsze ktoś ma słabszą stronę jakąś. Przywiązywanie do tego, wszystko do czego przywiązujecie wagę i energię, kwitnie. A więc jak przywiązujecie wagę do słabości, to się utwierdzacie w słabościach. Jak skupiacie się na własnych silnych stronach i budujecie na nich i mówicie, to jest to, w czym chcę być, wzmacniacie to.
Bardzo silny przekaz. Dziękuję bardzo za to wszystko. Jako, że zbliża się już koniec zaplanowanej naszej rozmowy, ja chciałam Pani bardzo serdecznie podziękować za tę rozmowę. Czuję niesamowitą moc inspiracji i energii. Myślę, że nasi widzowie tak samo. Także serdecznie dziękuję za wszystko.
Również bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego. Zdrowia, bo to jest bardzo ważne w dzisiejszych czasach, ale też i właśnie tej mocy płynącej i z naszego wnętrza, i z nowych technologii.
Dziękuję bardzo. I dziękuję również wszystkim naszym widzom. Zapraszam na kolejne webinary Strefy Technologii Uniwersytetu SWPS i na nasz cykl Kobiety w IT. A w międzyczasie zachęcam do oglądania, czytania, zapoznawania się z materiałami na blogu Strefy Technologii Uniwersytetu SWPS, na serwisie YouTube i na serwisach podcastowych, m.in. na Spotify. Także zapraszamy serdecznie i jeszcze raz bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.